Witam was po raz trzeci dzisiaj, chyba ostatni. Dzisiaj mam nadzieję, że jutro Bóg da znowu nam się spotkać o 13 na żywo, o 18 i później też wieczorem na Studium Biblii. Dzisiaj mówiliśmy w programie o 13, mam nadzieję, że spora część z was widziała ten program. Jeśli nie, przynajmniej możecie zerknąć na raport na temat prześladowania chrześcijan w Polsce. Zwykle mówi się o prześladowaniach gdzieś w Afryce, może w Chinach, czy w krajach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, ale o prześladowaniu chrześcijan, paleniu samochodów, napadaniu, grożeniu w Polsce? To chyba niemożliwe. Nie, to możliwe, to się dzieje każdego dnia, tego doświadczamy. Opublikowaliśmy raport na temat prześladowania i dyskryminacji chrześcijan w Polsce na przykładzie właśnie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i widzów telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj będziemy właśnie o czymś podobnym czytać w Koryncie, a potem przeniesiemy się z powrotem na początek, czyli do kościoła, który wysłał apostoła Pawła i innych w tę drugą już wyprawę misyjną. Ale zwykle najpierw kilka słów od was.
Łukasz Hałabis. Super są te wieczory z Biblią. Dzięki nim poniedziałki są mniej męczące oraz ma się więcej energii przez resztę tygodnia.
No dzięki, że możemy taką rolę odgrywać w waszym życiu. Dziękuję też wam za zachętę, bo wy też odgrywacie w drugą stronę taką rolę dla nas, żebyśmy robili to, co robimy. Jeszcze chętniej, jeszcze ciężej, jeszcze może lepiej. Dzięki.
Głos od Beaty. Ja mam problem bardzo duży. Wierzę w to, co się dzieje na świecie. Jestem przebudzona, ale co mam zrobić, jak mąż i dzieci mają mnie za wariatkę i wszystko to prowadzi do kłótni w domu? Co zrobić, bo już brak mi sił?
Na pewno, jeśli już te próby prowadzą do kłótni, to radzę ich zaniechać. Czyli już nie mówić. Domownicy, tu szczególnie mąż, bo rozumiem, że na tej linii jest niezgoda, no doskonale już znają pani punkt widzenia, postrzeganie świata i tak dalej. Widać, że z jakichś powodów się z tym nie zgadzają. Jutro w programie tym porannym o 6 rano chciałbym się do tej nienawiści, do takiego hejtu, czym on jest spowodowany, odnieść. Biblia jasno mówi, że kiedy mężowie są nieposłuszni słowu, wtedy kobiety w cichości mają starać się ich pozyskać dla Jezusa. Czyli już dość słów, co miało być powiedziane, zostało powiedziane, prawdopodobnie troszkę za dużo nawet. Teraz swoim pobożnym życiem, swoją miłością do męża, do dzieci, nie wiem, nie znam całkowitej sytuacji, czyli chrześcijanka ma się starać być jak najlepszą żoną, jak najlepszą matką i tak dalej. Tu jest kierunek, że tak powiem, świadczenia o Jezusie, które Słowo Boże ten kierunek nam jasno pokazuje. Czyli to nie ja ze swojego jakiegoś doświadczenia radzę, ale to jest objawiona prawda Pisma Świętego. Oczywiście, jeśli mąż pani nie zakazuje oglądania telewizji Idź Pod Prąd, no to zapraszam na nasze programy. Wielu ludzi mówi, zanim zacząłem was oglądać, myślałem, że ja jestem jeden i to stuknięty. A teraz widzę, że tych stukniętych jest więcej. Chwała Bogu.
Jeszcze głos Towi. Oglądam Idź Pod Prąd od początku nadawania programów codziennych, jak tylko sięgnę pamięcią. To atak na telewizję lub środowisko dla atakujących kończył się słabo, a dla Idź Pod Prąd to był wiatr w żagle. No i znowu powtórka z rozrywki, umarzanie spraw, trochę radochy. Idź Pod Prąd robi raport, tłumaczy go na angielski i świat. I co? I znowu Idź Pod Prąd, wiatr w żagle, a oni kopa w miejsce, gdzie plecy tracą swoją szanowną nazwę. Wszyscy widzą, jacy z nich praworządni ludzie. Przelewik na autko poszedł.
No, dziękuję bardzo za to wsparcie, ale chciałbym też tak nadmienić, że to są konkretni ludzie i konkretne zagrożenia. To nie są tylko jakieś wydumane rzeczy, to są przejawy różnej inwigilacji, czyli oni śledzą, wiedzą kto, jaki ma rytm dnia, wiedzą gdzie, kogo można dopaść. Posunęli się już do zniszczenia samochodu pastora Kopcia. Wcześniej mój samochód tam kilkakrotnie był niszczony. Teraz spalili jednemu z widzów samochód i groziło to też podpaleniem domu, bo ten dom był zaparkowany tuż koło drewnianego dachu, a dom był pełen dzieci, bo nasz widz prowadzi taki rodzinny dom dziecka, czy nie wiem, czy poprawnie to nazwałem. Także zobaczcie, że to są naprawdę ludzie, którzy no, gotowi są igrać z życiem innych, czy nawet je bezpośrednio narażać. Inaczej mówiąc, to są ludzie, którzy naprawdę są gotowi zabijać. Nie? Dlatego choć prawdą historyczną z historii Kościoła jest, że rzeczywiście krew męczenników to jest, można powiedzieć, taka siła, na której rośnie jeszcze lepiej Kościół, to absolutnie nie należy ludzi poświęcać w tym celu. Niech to się dzieje dobrowolnie, czy z wolą Bożą, w sensie niech, jeśli Bóg do tego dopuści, ale na pewno my nie możemy ludzi w tą stronę kierować, czy cieszyć się z tego powodu, że ktoś z nas doznaje prześladowań, czyli jest męczennikiem dla sprawy Chrystusa. Przypominam też, że jako chrześcijanie musimy żądać od władzy państwowej poszanowania boskiego prawa, żeby ścigać przestępców, a chronić ludzi uczciwych. Tego, niezależnie czy mamy katolicką, tak jak teraz władzę PiSu, czy jakąś tam lewacką, czy jakąś jeszcze inną, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek domagać. A w tym raporcie pokazaliśmy, jak władza państwowa wręcz podżega do tych przestępstw, czyniąc bezkarnymi znanych z imienia i nazwiska przestępców. Czy tyle? To pomódlmy się i przechodzimy do naszego tekstu, gdzie właśnie zobaczymy władzę państwową rzymską w takiej akcji. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty poszedłeś za nas na krzyż Golgoty i tam przelałeś swoją niewinną krew, aby nas odkupić, abyśmy my, każdy z nas, znany Ci z imienia, nie poszedł do piekła, by nasze grzechy zostały obmyte w Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że tak głośno stukałeś do naszego serca, że rozpoznaliśmy Twój głos i przekonałeś nas o tym, że potrzebujemy Ciebie jako Zbawiciela i teraz należymy do Ciebie już jako Twoi niewolnicy. Dziękujemy Ci, że mamy przywilej dla Ciebie żyć, Tobie służyć, ale także dla Ciebie cierpieć, kiedy potrzeba. Prosimy Cię o szczególne wzmocnienie tych, którzy są zastraszani, którzy właśnie podlegają teraz jakiemuś prześladowaniu, którzy cierpią, abyś Ty dał im ukojenie, dał im swoją ochronę tam, gdzie nasze katolickie państwo jej nam odmawia, żebyś Ty pokazał jasno swoją moc, swoją miłość i swoją sprawiedliwość. Amen. Jesteśmy w Koryncie, miasto greckie, ale już, można powiedzieć, zdobyte, okupowane przez Rzymian, stąd i władza rzymska sprawuje nad nim ostateczną kontrolę. Mówiliśmy, jak tam Ewangelia dotarła, jak dość tak szybko ludzie zareagowali, jak apostoł Paweł odnosił się także w przykładach do sportu czy do wojny, żeby pokazać Koryntianom prawdy życia duchowego. A teraz zobaczymy starcie z hejterami i jak zachowa się władza rzymska. Wcześniej mówiliśmy, że około półtora roku zajęło Pawłowi nasycenie Koryntu i okolic Słowem Bożym. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś pochwycili Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. Za chwilę przejdziemy do zakończenia tej drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. Najpierw omówimy, co tu widzimy. Czyli najpierw mieliśmy taki ogólny pejzaż pobytu Pawła w Koryncie. Mówiliśmy też, że Bóg specjalnie do niego się wybrał, kiedy apostoł Paweł bał się różnych gruźb, hejtu i tak dalej. W widzeniu nocnym w 9 wersecie mamy słowa Boga skierowane bezpośrednio osobiście do apostoła Pawła. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie... Słowo, być może jeszcze coś ciekawszego da się z tego wycisnąć. To jest 12 rozdział, czyli też powstali jednomyślnie. Nie ma tutaj jakiejś dodatkowej głębi, nie ma z nami jeszcze nauczyciela greki naszego, być może jeszcze z samego źródłosłowu coś by tutaj wycisnął. Słucham?
Jest homo tumadon, czyli takie homo, nie wiadomo, jedno.
Czyli no, byli jednomyślni, ale mówię, że powstali, czyli podjęli działanie i działanie jednomyślne, czyli musiało to się nazywa w prawie polskim, chyba jest taka formuła wspólnie i w porozumieniu. Nie? Już na polski wymiar sprawiedliwości przekładając, działając wspólnie i w porozumieniu, i teraz co zrobili? Przeciwko Pawłowi powstali wspólnie i w porozumieniu i zaciągnęli go, bo tu widać, że stawili, nie wiem czy oznacza to tylko, że wnieśli oskarżenie i jakieś tam władze go przyciągnęły na sąd. Raczej myślę, że siłą stawili apostoła Pawła przed sądem, mówiąc, człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. Czyli po pierwsze, no, powiedzieli nieprawdę, bo apostoł Paweł mówił, jak się wypełnił zakon, że zakon w Jezusie się wypełnił i cały cel zakonu to jest, by Żydzi, a potem i poganie, bo najpierw do Żydów to zostało objawione, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, czyli jak najbardziej zgodnie z zakonem. Możecie to zobaczyć w wykładach żydowskiego naukowca, który był tutaj u nas w Lublinie i wygłosił szereg takich właśnie nauczeń na temat proroctw starotestamentowych o Jezusie Chrystusie. Także możecie sobie Andreasa Sztuca posłuchać, żeby zobaczyć, że no Żydzi kłamią, bo to właśnie wszystko apostoł Paweł mówi zgodnie z zakonem. No ale u hejterów kłamstwo jest rzecz powszednia, także nie ma się co dziwić. Paweł chciał się bronić właśnie tłumacząc mniej więcej to, co ja w tej chwili powiedziałem zapewne, ale zobaczcie, co robi władza państwowa, rzymska. Mówi tak, gdyby apostoł Paweł popełnił jakieś przestępstwo, no to ja bym się tym zajął. Przecież wam tam jakoś sprzyjam, mówi tu do Żydów. Znaczy, że Żydzi byli dość taką silną grupą w tym mieście i on jako władca musiał się z ich opinią liczyć, nie? Czyli gdyby on coś zrobił, jakieś przestępstwo, no to ja bym tu władzą rzymską zareagował. Skoro jednak spór dotyczy waszych wewnętrznych, religijnych spraw, można tak powiedzieć, a to ja się nie będę w to wtrącał. Tu on używa takiego stwierdzenia, takiej niby zachęty, sami się tym zajmijcie. Tutaj jest, no zobaczcie sami coś takiego, że zajmijcie się tym, ale niekoniecznie, sami rozwiążcie ten problem. Nie wiadomo, czy z tego powodu, czy też nienawiść w nich już była na tyle, że tak powiem, mocna, że oni w tym momencie przechodzą do samosądu i zaczynają bić. Akurat nie apostoła Pawła, zapewne apostoł Paweł albo został już wyprowadzony jakoś, ale wzięli innego z chrześcijan. Akurat to był nawrócony przełożony synagogi, nie? Sosten. I zaczęli go bić wobec władzy rzymskiej. I zobaczcie, co robi władza rzymska. Przecież tu jest ewidentne przestępstwo. Nie? Tutaj wcześniej mówił, no jakby Paweł, jakby chrześcijanin postąpił jakieś, a to ja bym go szybciuśko ukarał. Ale teraz zobaczcie, przeciwnicy chrześcijan popełniają przestępstwo, bezprawie. A władza ma jedno oko na Maroko. No tu akurat Efes jest za mną, czyli jedno oko na Efes i nie widzi. Udaje, że nie widzi. Co ci przypomina widok znajomy ten? Jak ci nic nie przypomina, to przeczytaj raport na temat właśnie zaniedbań prokuratury ministra Ziobry, która udaje, że absolutnie nie widzi. Ma sprawców na tacy, chodzą po wolności i dalej swoją zbrodnię popełniają. W jeszcze większej skali ostatnio dopuścili się spalenia samochodu. Także to, zobaczcie, jak historia się powtarza. Nic tu nowego. Rzeczywiście władza stara się patrzeć, jakie grupy wpływowe są w danym państwie czy w mieście. Nie? I gdyby przeciwko Żydom tu było przestępstwo, a to on by zareagował. No żadnego przestępstwa nie umiał udowodnić, to mówi won z tego sądu, nie będzie sądu, Paweł nic złego nie zrobił, nie macie żadnego dowodu, oskarżacie go tutaj o jakieś religijne wasze spory, że tu wam nie tak zrobił, czy wam obraził uczucia, czy tego wy i tak dalej. Nie? Ale zobaczcie, kiedy chrześcijanie są prześladowani i to tuż przy tym, że tak powiem, on nie może mówić, że nie widział. To się nie stało gdzieś tam w dzielnicy portowej w jakimś zaułku. To się dzieje przed krzesłem sędziowskim. Można powiedzieć, w świetle kamer. Cały Korynt to widzi, a władza nie widzi. No to zobaczcie, że jest dokładnie tak samo teraz w katolickiej Polsce, jak 2000 lat temu niespełna tu w rzymskim, przez Rzymian zajętym terenie Grecji. No w sumie mamy Kościół rzymskokatolicki, no to i sprawiedliwość też jest dokładnie taka sama. Zobaczmy, co się dzieje dalej. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwilla. Widzicie coś ciekawego? No to cofnijmy się do momentu, gdzie się pojawiają 18:2. Zobaczmy ten werset. Niedawnośmy go omawiali. Przybył do Koryntu z Aten, tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę, żonę jego. A teraz przeczytajmy werset 18. A wraz z nim Pryscylla i Akwilla. Jaką widzicie różnicę? Słucham? Zmiana kolejności. Najpierw jest ta kolejność normalna w tamtych czasach, że to tak zresztą w nazwiskach jest, nie? Że żona ma nazwisko męża, czyli tu jako głowa zostaje wymieniony Akwila, dopiero Pryscyla, żona jest wspomniana w drugim szeregu, jak gdyby. Tu mamy już odwrócenie tego. Jak myślicie, czy to formuła grzecznościowa, czy o czymś innym to świadczyć może? To jest pytanie otwarte. Oczywiście nie ma na niego jasnej odpowiedzi. Moim zdaniem w służbie głoszenia Ewangelii i jakiegoś tam wspierania młodych chrześcijanek we wzroście bardziej angażowała się Pryscylla. Być może Akwilla bardziej zajmował się warsztatem, który prowadzili. Nie? Tu nie jest to absolutnie potępione, ale zobaczcie, że ta kobieta zostaje przez apostoła Pawła wyróżniona tym, że jako pierwsza jest w tej parze pokazana. Pryscyla i Akwila, a nie Akwila i Pryscyla. I rzeczywiście do dzisiaj, jak w świecie chrześcijańskim mówi się o tym małżeństwie, to też mówi się w tym drugim. Pryscyla i Akwila. Pryscyla i Akwila. Bardzo rzadko słyszałem, że było Akwila i Pryscyla. Nie? Prawdopodobnie ta kobieta rzeczywiście zrobiła jakieś ogromne postępy, jeśli chodzi o wzrost w Chrystusie i angażowała się w sposób jakiś uzyskujący wielkie błogosławieństwo Boga w jakiś taki sposób w służbę. Dlatego on zabiera ich oboje oczywiście. Nie? Zobaczcie, że już razem stanowią pewien tu zespół misyjny, ale kolejność jest właśnie odwrócona. Pożegnał się z braćmi, czyli odchodzi z Grecji, płynie z powrotem do kościoła, który ich wysłał, czyli do syryjskiej Antiochii. Płynie do Syrii. Nie? Ale oczywiście rzadko kiedy takie długie dystanse pokonywano jednym takim, że tak powiem, ciągiem. Zwykle te statki to tak jak się trochę łapie na stopa. Czy teraz to już nie, ale kiedyś to dość często z tego korzystałem. Jeszcze w szkole średniej, no to się tam niekiedy jechało po 15-20 kilometrów, niekiedy 5 do jakiejś krzyżówki, żeby tam coś lepiej złapać, nie? To mniej więcej tak te statki. Czy na kierunek ten mniej więcej, aha, dobra, siadamy, płyniemy tu. O, a teraz dzisiaj wypływa statek jeszcze tam, powiedzmy, 100 kilometrów dalej, no to wsiadamy, byle bliżej tego miejsca, do którego się wybierali. Tu ciekawostka, w Kenchrach Paweł dał sobie ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Rzeczywiście Żydzi mieli takie śluby, że nie będą się strzyc, dopóki tam się coś nie stanie. To troszkę podobne do postu to było, nie? Tak jak ktoś mówi, że tam będzie, nie będzie jadł, nie będzie tam, nie wiem, się mył. No to takich postów to nie zalecam, ale różne takie tam sobie wymyślali. No to i jeden z tych takich postów jakichś, czy takich ślubowań, że nie będzie się golił. I kiedy już ten ślub zostaje spełniony, nie wiemy jak, ale kiedy coś się stało, co apostoł Paweł, że tak powiem, ślubował, że nie będzie się strzygł, czyli wyglądał jak taki doktor Wilczur, nie? Tylko po już parunastu latach tam gdzieś, nie? No to wtedy widać, że tu się coś stało, no i on sobie te włosy dał ostrzyc. Po drodze z Koryntu na mapie, możemy to sobie tam, możecie sobie zobaczyć, nie wiem, czy mamy mapę, no to jest tak mniej więcej w pół drogi między Koryntem, a mamy mapę? Dobrze, że tak mniej więcej? No, tak powiedzmy, tu taki 1/3 drogi, nie? Później jest taki długi dosyć czas, jeśli by drogą morską. Ale widzimy, że rzeczywiście no coraz bliżej na południe. I przybywają do Efezu, 19 werset. To jest, tak jak mówiłem, wielkie miasto, stolica Azji. Będziemy o tym jeszcze mówić. Pamiętamy, że kiedy szedł w tę stronę, nie? Czyli jak gdyby na północ, Duch Święty zabronił im iść w tę stronę i dlatego przeprawili się do Europy. Teraz wraca i zajeżdża do Efezu. I przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, czyli Pryscylę i Akwilę. Nie? Zobaczcie, że kombinuje, nie? Że już mając tych kilku współpracowników, kiedyś miał tylko tego Barnabę i wzięli sobie tego Jana, który uciekł, Jana Marka, nie? Który skrewił. Teraz apostoł Paweł widzi, że trzeba budować zespoły liczniejsze. I oprócz Tymoteusza, najpierw wziął sobie Sylasa, później dobrał Tymoteusza. A teraz widzimy, że jeszcze tą Pryscylę i tę Pryscylę i tego Akwilę wziął ze sobą i ich, można powiedzieć, wykorzystuje w służbie misyjnej, bo teraz ich w Efezie zostawia. I zobaczcie, z jakim celem. I przybyli do Efezu, tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Czyli poszedł, Ewangelię ogłosił, pewnie podyskutował przez w miarę krótki czas, może jeden, może dwa sabaty, podyskutował z nimi, a teraz mówi, zostawiam moich współpracowników, Pryscylę i Akwilę, sam jadę dalej. Lecz pożegnawszy się, rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was. Tak też się stało, jak Bóg da, będziemy o tym jutro czytać. I odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Czyli no tak go akurat tam podróż rzuciła, że nie mógł bezpośrednio tam, trochę w inne miejsce, a stamtąd już blisko było do Antiochii, ale wstąpił do kościoła, dodał im otuchy i przyszedł do tego kościoła, który go wysłał. 23 werset opisuje ten koniec drugiej wyprawy misyjnej apostoła Pawła. Spędziwszy tam jakiś czas, zobaczcie już teraz, krótko wcześniej, kiedy kończyła się pierwsza podróż misyjna, to widzieliśmy, że opowiadał im, że tam radość była, że impreza była. Teraz zobaczcie, to jest ekonomia opowiadania. I to radzę też wam, sobie też z tego wyciągnąć naukę. Kiedy nie trzeba mówić, bo już coś zostało powiedziane, nie mówmy. Nie? Ekonomia opowiadania. Już raz coś opowiedziałem, to drugi raz staram się nie zanudzać słuchaczy. Nie? Zobaczcie, że na pewno tam była i radość, i opowiadanie tego wszystkiego, i mówił, że właśnie do Grecji dotarł, że był na Areopagu, że był w mieście prostytutek i tam kościół powstał. Na pewno o tym wszystkim im opowiadał, ale tego my się możemy jako słuchacze, czytelnicy łatwo domyśleć. Bo już to raz zostało w ten sposób pokazane. To zobaczcie, teraz ekonomia słowa jest bardzo, spędziwszy tam jakiś czas. I już przechodzimy do kolejnej wyprawy misyjnej. Udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Czyli znowu. Można powiedzieć, po raz trzeci dociera do tych samych miejsc kościoły w Galacji. Pamiętamy, studiowaliśmy, czytaliśmy list do Galacjan. I oczywiście robi wszędzie to samo. Utwierdza, czyli umacnia w wierze wszystkich uczniów. Umacnia w wierze wszystkich uczniów. Mamy więc kolejną wyprawę misyjną. Przeniesiemy się teraz po Koryncie. Byliśmy w Atenach. No, miasto, którego sławy nie muszę tłumaczyć. Byliśmy w Koryncie. A teraz przeniesiemy się do głównego miasta Azji. Chyba najbardziej sławnego. Te cuda, siedem cudów świata, czy jakoś to się nazywa, to właśnie w Efezie. Tu macie ruiny Efezu, żeby zobaczyć przepych i bogactwo tego miasta. Także patrzę, jakie są kolumny. Potraficie to dostrzec? Słucham? Tak mi wyglądają na koryńskie, nie? To taka dygresja, jeśli o Korynt chodzi. Zobaczcie, kolumny miały zdobione te zwieńczenia. I różnie, od bardzo takich prostych, tylko jakieś tam talerzyki, podstawki, do jakichś tam ślimaczków, nie? I tak dalej, do takiego, no naprawdę już barokowego, jeśli by przenieść to na czasy, że tak powiem, już europejskie i wykwitu cywilizacji europejskiej, najbardziej zdobione, bogate, czyli najdroższe. Najdroższe to jakie? Koryńskie. No to jeszcze raz pokazuje nam, zobaczcie, jak to było bogate miasto, jaką sławą też się cieszyło jako ośrodek sztuki, bo ten nowy, bardziej taki wyrafinowany sposób zdobienia kolumn, no to właśnie z tego miasta, które jużśmy opuścili. Ja w tym momencie kończę. Jeśli ktoś ma jakąś myśl, to proszę, za chwilę będziemy się modlić i żegnać.
Dziękuję wszystkim za tak ogromne wsparcie.
Wiemy, Grzegorz, że tego potrzebujesz. Każdy z nas potrafi albo sobie wyobrazić, jakby się człowiek czuł tak nękany jak ty i to tak w sposób perwersyjny. Czy wiecie, tak bezczelne przekręcanie prawdy, mówiłem o tym przykładzie, że donosami oskarżali Grzegorza, że korzysta z niewolniczej pracy swoich dzieci. Wyobrażacie sobie taki donos. Liczyli na to, że pracodawca, bojąc się najazdu takich hejterów, wyrzuci go z pracy. Czyli chcieli mu zabrać źródło utrzymania. Śledzili go, jeździli za nim, zdjęcia z ukrycia mu robili. I dowodem na to było, że jego 16-letnia córka pomogła mu rozładować samochód z paczek. Jest kurierem. To jest tylko jeden z przykładów tych donosów. Także to są ludzie kompletnie amoralni, którzy coś takiego robią. I człowiek, stykając się z taką amoralnością, jest wewnętrznie wzburzony. Mówi, jak oni tak mogli? Jak ktoś mógł tak zrobić? Także rozumiemy cię doskonale. Dlatego też sporo czasu i wcześniej, kiedy ta wiadomość do nas dotarła, to właśnie ta napaść właśnie na Grzegorza i jego rodzinę był dla nas już takim ostatnim argumentem, żeby stworzyć ten raport. Myśmy mieli już wiele elementów tego raportu wcześniej przygotowanych, ale zastanawialiśmy się, co to zrobić. Atak na ciebie, atak na twoją rodzinę, na twoje dzieci był już tą kroplą, która przelała tę czarę goryczy. Stąd ten raport i mam nadzieję, że Bóg wykorzysta go dla swojej wielkiej chwały, że skończy się, bo to nie tylko nas dotyczy. Praktycznie każdy kościół chrześcijański, który naprawdę stoi wiernie przy Jezusie, jest w Polsce prześladowany. Wyzywanie od sekt to jest mało. To są przeróżne rzeczy. Rodzice Pawła Machały przez wiele lat, przychodząc na Zieleniak, gdzie pracowali, wynajmowali stoisko, czyli stół, i tam rozkładali swoje produkty i handlowali nimi. Wydaje mi się, że przez półtora albo przez dwa lata, może jest z nami ktoś z rodziny Machałów, może to potwierdzić. Jakiś długi czas, nie pamiętam dokładnie. Wiecie, co ich witało każdego świtu? Bo przyjeżdżali tam gdzieś o 4 rano? Tak. Na ich stoisku, chociaż stoisk było wiele, zawsze na ich stoisku zrobiona była kupa. Ktoś nasrał na to stoisko. A oni cierpliwie każdego dnia, przychodząc do pracy, musieli rozpocząć pracę, babrząc się w cudzym gównie. To zrobił jakiś katolik. Po tym, jak oni nawrócili się do Jezusa i to ogłosili. W każdym zakątku Polski takich historii mogę wam opowiedzieć dziesiątki. To się dzieje dziś. Ani Kościół katolicki nic z tym nie robi. Ani oczywiście żadne władze państwowe. Czy jeszcze mamy? Jeśli nie, to pomódlmy się. Ktoś z was chciałby się pomodlić? Wojtek, proszę.
Kochany Ojcze, dziękujemy ci za łaskę, jaką nam okazałeś. Panie Jezu, dziękujemy ci za to, że ty poszedłeś dla nas i za nasze grzechy na krzyż. Dziękujemy ci za to, że zgromadziłeś nas w tej wspólnocie. Dziękujemy ci za to, że możemy przebywać razem i razem się wspierać. Dziękujemy ci za twoje słowo, które dodaje otuchy. Dziękujemy ci też za to, że ty zapowiedziałeś to wszystko, co się będzie działo, kiedy przyjdziemy do ciebie. I prosimy cię, Panie, o reakcję naszych władz na ten raport. I prosimy cię, chroń naszych braci i nasze siostry przed tymi z atakami tych złaków i prosimy cię też, Panie, żebyś ty poruszył ich serca, żeby się opamiętali i tak zobaczyli, że bezpodstawnie prześladują twoich uczniów. Prosimy cię, Panie, o to, żebyś Ty wpłynął na naszych rządzących, żeby coś w tym kraju się zmieniło odnośnie prześladowania chrześcijan. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Cię, żeby ono też działało w nas, żebyśmy mieli je w pamięci, żebyśmy jak najlepiej potrafili je zastosować w naszym życiu. Amen.
Amen. Dziękujemy Wam dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami na dobre i na złe. Szczególnie też cieszymy się z tego, że spotkamy się kiedyś w niebie. Tu ziemia to jest nasz tymczasowy dom, a Jezus przygotował nam mieszkania w niebie. I tam wszyscy się spotkamy na kończącą ten świat imprezę. Nie będzie tam żadnego złaka. Będą tylko ci, którzy będą mieli białe szaty, czyli będą obmyci w krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli jeszcze nie jesteś, szybko dziś zawołaj do Jezusa. Niech Cię obmyje, niech da Ci nowe szaty. Do zobaczenia.